Rozmowa punkt dziewiąta.
Dzień dobry, Daniel Sawicki, a dzisiaj gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Tomasz Nesterowicz, radny Lewicy w Radzie Miasta Zielona Góra. Witamy.
Witam, dzień dobry Państwu.
Dzień dobry, panie radny. Panie radny, na początek no, przykra wiadomość do nas dotarła. Zmarła bowiem Krystyna Łybacka, polityk, znana postać na lewicy. Między innymi była minister edukacji w rządzie Leszka Millera. Pan miał okazję poznać panią Krystynę Łybacką?
Miałem okazję poznać podczas spotkań jeszcze w dawnej siedzibie SLD na rozbracie. Rzeczywiście była jednym z wyjątkowych polityków lewicy i niewątpliwie była jednym z tych polityków, które tworzyła przez wiele lat tak naprawdę obraz lewicy. No i cóż, no, obserwujemy od jakiegoś czasu tak naprawdę odchodzenie tych wielkich twórców naszej rzeczywistości. Mam nadzieję, że następne pokolenia polityków będą w stanie przynajmniej dorównać temu poziomowi polityki, jaką prezentowała pani Łybacka i ci, którzy już odchodzą.
Przypomnijmy, że pani Krystyna Łybacka to również europoseł, osoba zaangażowana w bardzo wiele projektów. Ale zostawmy może panią Krystynę Łybacką. Przejdźmy do spraw, które dzisiaj naszą polityką wstrząsają, że tak powiem. Pan jest w sztabie Roberta Biedronia, kandydata na prezydenta Lewicy. Proszę powiedzieć, jak przebiega kampania? Robert Biedron jest aktywnym politykiem, widać to cały czas w mediach.
To znaczy, tak naprawdę niestety mamy taką sytuację, gdzie kampania, którą obecnie prowadzimy, jest niestety kampanią po części ułomną, dlatego że warunki walki z epidemią powodują, że no cóż, no nie ma co się oszukiwać, większość działań wyborczych poza tymi, które są realizowane w sferze internetu, w sferze mediów, tak naprawdę no nie funkcjonuje, tak? No spotkania z mieszkańcami są niemożliwe, organizacja jakichś większych imprez w zasadzie jej nie ma. Więc tak naprawdę obecność w mediach społecznościowych to nie jest to, co pozwala na zrobienie pełnej kampanii, a przynajmniej takiej kampanii, w której rzeczywiście pan Biedroń jest specjalistą, tak? Bo trzeba przyznać, że Robert Biedroń jest politykiem, który lubi kontakt bezpośredni i bardzo dobrze się odnajduje w takich relacjach twarzą w twarz. No niestety to jest troszkę teraz utrudnione. I cóż, no też nie ma co się oszukiwać, że ta kampania nie jest kampanią równoprawną dla wszystkich startujących, bo tutaj rzeczywiście przewagę ma przede wszystkim urzędujący prezydent, który ma w pełni do dyspozycji media publiczne.
Ale również nie może spotykać się przecież z mieszkańcami, nie ma tych spotkań door to door, twarzą w twarz, więc chyba szanse są akurat w tej materii wyrównane.
No nie tak do końca, dlatego że jeżeli prześledzimy aktywność pana prezydenta, to pomimo epidemii jednak był dosyć aktywny, jeśli chodzi o tak zwane wizyty gospodarskie w Polsce i spotkania, które realizował w ramach pełnienia swojej funkcji, co też przedstawiały media. Tak? Ja nie mówię, że tego typu wizyty są złe, one nie powinny mieć miejsca. Oczywiście, jeżeli są zabezpieczone, jest to jakaś forma też podnoszenia na duchu Polaków, ale nie ma co się oszukiwać, że one były realizowane w kontekście kampanii wyborczej, której tak na marginesie inni kandydaci w takiej formule nie mogą prowadzić.
Kandydatka na prezydenta z ramienia Koalicji Obywatelskiej, pani Małgorzata Kidawa-Błońska, raz zawiesza kampanię, później odwiesza, raz mówi, że nie będzie startowała, potem, że jednak będzie startowała. Proszę powiedzieć, czy to jest poważne w wykonaniu polityków, którzy ubiegają się o ten najwyższy urząd w państwie?
Znaczy, my generalnie mamy bardzo ciężką sytuację, dlatego że niestety funkcjonujemy w ramach walki z epidemią, ale też w sytuacji, kiedy tak naprawdę wszystkie działania, które są podejmowane, one są podejmowane przez rząd w takim jakby zawieszeniu prawnym. Tutaj można dyskutować, czy wybory, które są planowane, wybory korespondencyjne będą ważne, czy nie będą ważne. Ja osobiście jestem zdania, że powinniśmy mieć w Polsce obecnie stan nadzwyczajny i funkcjonować w jego ramach, podchodząc pod wybory po zakończeniu stanu nadzwyczajnego, po zakończeniu epidemii. Wybory korespondencyjne moim zdaniem doprowadzą tylko do jeszcze większego zamieszania w polityce polskiej, jeszcze większych napięć. I poza tym, że one się odbędą, nic więcej nie będziemy mogli o nich powiedzieć. I sądzę, że te zachowania, które teraz są prezentowane choćby właśnie przez panią Kidawę-Błońską, świadczą o tym, że jest duży problem z odnalezieniem się w nowej rzeczywistości. Tutaj rzeczywiście takie sygnały niejednoznaczne nie najlepiej świadczą, trzeba sobie to wyraźnie powiedzieć, o sposobie analizy przez polityka, który nomen omen ubiega się o najwyższe stanowisko w państwie. Ja chciałbym jednak, aby kandydaci na prezydenta prezentowali sobą pewność i wyważone stanowiska, a jeżeli już prezentują jakieś stanowisko, to żeby po prostu potrafili trzymać się raz przedstawiona jej opinia, jeżeli zmieniają, żeby było wiadomo, czym ta zmiana jest spowodowana. No ja mam wrażenie, że akurat zmiany w zachowaniu pani Kidawy-Błońskiej są bardziej spowodowane naciskiem jej zaplecza niż jej przemyśleniami, no ale to już jest problem Koalicji Obywatelskiej.
No właśnie, a co do zaplecza pani Kidawy-Błońskiej, no to wczoraj członek jej zaplecza, no i najważniejsza osoba w jej partii, czyli Borys Budka, spotkał się z Jarosławem Gowinem, a Robert Biedroń, kandydat Lewicy, skrytykował ostro to spotkanie, tę próbę rozmowy na temat przyszłości.
Znaczy, to nawet nie jest próba rozmowy na temat przyszłości, ja tutaj Roberta w pełni rozumiem, dlatego że my musimy zacząć funkcjonować w ramach rzeczywistości. Naszą rzeczywistością obecnie jest epidemia. Więc w normalnych warunkach powinniśmy mieć stan, tak jak już wspomniałem, stan nadzwyczajny, gdzie wszystkie siły i polityków, i państwa są skoncentrowane na jednym tylko i wyłącznie celu, na wyjściu z epidemii. My mamy sytuację taką, gdzie okazuje się, że jednak rozgrywki polityczne, targi polityczne są istotniejsze i wiele działań, które niestety też państwo podejmuje w kontekście nie walki tylko i wyłącznie z epidemią, ale także w kontekście kampanii wyborczej. I to też nie jest zdrowa sytuacja, gdzie władza podejmuje decyzję, mając gdzieś z tyłu głowy zbliżający się termin wyborów. Tak? Swoją drogą też widać, że tutaj jest duże parcie do zorganizowania tych wyborów, które, to już sobie trzeba wyraźnie powiedzieć, nie będą dawały pełnego mandatu do sprawowania władzy. Dlatego, że warunki, w których te wybory będą przeprowadzone, no moim zdaniem po pierwsze nie stworzą równych warunków prowadzenia kampanii wszystkim kandydatom i nie stworzą także komfortowych warunków do głosowania dla wyborców, tak? A sam sposób przeprowadzenia wyborów będzie, moim zdaniem, stanowił podstawę do zarzucania nieprawidłowości, a co za tym idzie pod w przyszłości podważania mandatu prezydenta.
Przejdźmy może do lokalnych spraw. Panie radny, kiedy będzie sesja, kiedy będzie mógł pan głosować? Wie pan już o tym?
Tak. Wczoraj na moją skrzynkę e-mailową przyszło zawiadomienie o zwołaniu sesji nadzwyczajnej na 25 kwietnia, więc w piątek sesja nadzwyczajna powinna się odbyć w formie cokolwiek nowej, już wprawdzie przez nas ćwiczonej. Ale jak
w formie zdalnej.
Tak, dokładnie. Jak to wyjdzie w praniu, jeszcze nie wiemy, bo próby, które przeprowadziliśmy jako radni, wskazują na to, że rzeczywiście jakąś formę głosowania, formę dyskusji będzie można przeprowadzić. Jak to wyjdzie, zobaczymy. No, musimy się też dostosowywać i uczyć nowych warunków funkcjonowania.
A dużo punktów jest w tym programie sesji? Bo to jest sesja nadzwyczajna, tak, rozumiem, że w konkretnej jakiejś sprawie.
No dosyć dużo tych punktów. Jest jeden, który mnie osobiście dosyć mocno zaniepokoił, bo pojawił się punkt dotyczący kredytów.
Kredytów dla miasta?
Tak, my mamy zaciągnięty CEBI w Europejskim Banku Inwestycyjnym kredyt, jak państwo zapewne pamiętacie, wieloletni. I mamy tutaj właśnie punkt odnoszący się do tego kredytu, najprawdopodobniej w kontekście rozpoczęcia prac nad obwodnicą południową. To mnie troszeczkę, szczerze mówiąc, niepokoi. Ja tutaj na tym etapie nie chciałbym ferować jakichś swoich opinii i wniosków, bo chciałbym też móc się zapoznać z jakimiś wypowiedziami, z jakimiś opiniami, które zapewne w trakcie sesji padną. No, ja jestem zdania, że obecna sytuacja nie jest najszczęśliwszym momentem do rozpoczynania jakichkolwiek zmian czy jakichkolwiek dużych inwestycji. To trzeba pamiętać o tym, że za epidemią idzie kryzys. Ten kryzys już jest odczuwalny przez firmy. Jednym z elementów, o których będziemy dyskutować na sesji, to będą różnego rodzaju programy pomocowe, między innymi zwolnienia z podatków, bo takie propozycje przedstawili też radni Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta. Ja sądzę, że tym tropem miasto powinno pójść, no ale to też będzie powodowało zmniejszenie dochodów w budżecie miasta. Jeżeli z jednej strony my będziemy mieli zmniejszone dochody, no powinniśmy się zastanowić także nad tą częścią związaną z wydatkami.
I to, że realizacja budżetu miasta jest nieunikniona, wydaje się, w tych warunkach.
No właśnie, a w tym momencie, jeżeli my będziemy zaciągali kredyt na inwestycje, no przyjmijmy nawet, że rzeczywiście inwestycje potrzebną w postaci obwodnicy, chociaż ja jestem akurat przeciwnikiem tej inwestycji, no ale przyjmijmy, że ona jest na tym etapie potrzebna, to moim zdaniem powinniśmy się zastanowić, czy rzeczywiście w dobie kryzysu jest nam niezbędna do życia, bo musimy pamiętać o tym, że my będziemy w tym momencie zaciągać zobowiązania finansowe, które będą spłacały nasze jeszcze dzieci, bo kredyt będzie spłacony do 2044 roku, więc przy odrobinie pecha, no część osób, które teraz będzie podejmowała decyzję o takim obciążeniu, no za 2-3 lata może już no, nawet nie pamiętać, że podjęła taką decyzję, a konsekwencje będzie miasto przez następne lata odczuwało. Ja jestem zdania, że miasto powinno wejść w taką fazę zaciśnięcia pasa maksymalnego, żeby przygotować sobie jak najlepszą formułę, jak najlepsze, o ile jest to możliwe, w ogóle najlepszą podstawę do wejścia w kryzys, który nieuchronnie nastąpi. I to nie jest tak, że Zielona Góra będzie jakąś oazą spokoju, że u nas się nic nie będzie działo. Będą cięcia, będzie się trzeba zastanowić nad wieloma wydatkami, tak? Nad, nie wiem, już legendarnym łącznikiem zielonogórskim. Trzeba się będzie zastanowić nad wsparciem klubów sportowych, no bo skądś te pieniądze trzeba będzie brać na funkcjonowanie miasta.
No wszystko zatem w rękach państwa, w rękach radnych. Zobaczymy, jak radni zagłosują. Mamy jeszcze chwilkę. Chciałem pana spytać jeszcze o jedną rzecz na koniec, bo pan przez lata organizował winobranie, największą imprezę zielonogórską. Sądzi pan, że w tym roku ono się odbędzie i czy powinniśmy ją generalnie organizować?
Szczerze, niespecjalnie sobie wyobrażam możliwość organizowania winobrania, na pewno nie w takiej formie dotychczas, dlatego że my tutaj musimy na to spojrzeć dwutorowo. Po pierwsze, ja nie jestem takim optymistą, który zakłada, że wakacje, lato zakończy epidemię. Nie, ja sądzę, że my będziemy musieli już zacząć zmieniać nasze funkcjonowanie i przyzwyczajać się do życia z koronawirusem, a przynajmniej do momentu, kiedy nie zostanie albo tak zwana wypracowana odporność stadna, albo nie powstanie szczepionka. Więc w tym kontekście nie wyobrażam sobie robienia dużej imprezy masowej w takiej formule dotychczas w dobie koronawirusa, bo to będzie proszenie się o kłopoty. No a po drugie, nie bardzo sobie wyobrażam, gdzie w dobie kryzysu w budżecie miasta miałoby się znaleźć 1,5 miliona złotych na zorganizowanie dużej imprezy. Sądzę, że niestety tutaj też będziemy musieli zacisnąć pasa i się w ogóle zastanowić nad sensem realizacji takiego projektu, przynajmniej w tym roku. I mówię to z prawdziwą tak, przykrością. No ale niestety nasze życie...
Musimy już kończyć, panie radny. Tak, czyli winobranie może się nie odbyć. Zobaczymy, jakie będą decyzje miasta, decyzje urzędników, decyzje radnych. To było już ostatnie pytanie w naszej dzisiejszej rozmowie. Naszym gościem był Tomasz Nesterowicz, radny miasta Zielona Góra, radny Lewicy. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Życzę dużo zdrowia i do widzenia.